Wielokulturowe Pomorze.
Wielokulturowe Pomorze. Czas zacząć poranek. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Andrzej Urbański, a ze mną Jarosław Szydłak, Stowarzyszenie KACK, prezes. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry Panie Andrzeju, dzień dobry Państwu.
Dlaczego dzisiaj o kulturze trochę inaczej? Bo post, drodzy Państwo, się zaczął. Jedni poszczą, drudzy nie poszczą. Jedni w to wierzą, inni nie wierzą. Jedni traktują post jako magiczny temat, który może coś zmienić w naszym życiu. Inni poszczą dlatego, że dbają o sylwetkę. No, różne są motywacje tego postu. Ale no post ma jednak jakiś wymiar kulturowy, prawda?
Choćby przez pewne też zewnętrzne czynniki, ale też wiele takich postnych zwyczajów czy praktyk, które no, siłą rzeczy przyjęły też formę artystyczną, można tak powiedzieć, bo przecież to właśnie z Wielkim Postem chociażby związane wręcz nawet widowiska pod tytułem Misteria Męki Pańskiej, bardzo dobrze znane tu na Pomorzu chociażby, czy to na Kalwarii Wejherowskiej. Niestety nieżyjący już Wojtek Rybakowski, wielki reżyser tych niesamowitych misteriów kaszubskich, które doczekały się uwiecznienia i w postaci filmów i reportaży, czy no, również świętej pamięci Jacek Spychała, twórca niesamowitych gdańskich ulicznych misteriów, które do 2010 roku realizował. Ale to tylko jeden przecież z fragmentów właśnie tego, jak post wpływa również i przenika do kultury, bo będą to obrazy, będą to niesamowite dzieła, żeby nie powiedzieć arcydzieła muzyczne. Także będzie wiele, wiele wątków, gdzie post wielu dzisiaj może rzeczywiście nie praktykujących go, czy uśmiechających się na hasło, bo chrześcijanie Wielki Post zaczną, będą, prawda, tutaj nas tam włosienicą straszyć. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak na wiele aspektów wielkiej kultury on wpłynął.
A to ciekawe, ta włosienica jest bardzo ciekawym takim zjawiskiem, bo to oczywiście to gdzieś zakonnicy, to tutaj jakby ta rzeczywistość umartwiania się, ale czy to umartwianie się właśnie, czy to takie pokrywanie się trochę jakąś inną rzeczywistością, którą warto w tym czasie właśnie włączyć w swoje życie, żeby trochę zmienić to życie. Znaczy, ci, którzy nie chcą zmieniać, no to niech nie zmieniają oczywiście, ale ci, którzy chcą zmienić, to czasami tą włosienicę muszą założyć, żeby trochę potrzeć tą skórę tego człowieka starego, żeby przerodzić się w człowieka nowego, bo to chyba też o to chodzi.
To już tak prawie dotknęliśmy sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Myślę, że tak. Myślę, że to o to chodzi. Zastanawiam się, żeby było jasne, dla mnie to nie jest takie łatwe, takie oczywiste i takie proste i piękne, że wszystkie praktyki Wielkiego Postu to są przeze mnie wyczekiwane z utęsknieniem, żeby to było jasne.
Dla nikogo nie jest to proste.
Natomiast w ostatnich dwóch latach zacząłem zastanawiać się, zaraz powiem dlaczego, bo skoro wielokulturowo, to na chwilę zabiorę Państwa do Włoch, na Aventyn, dwa miejsca. Dlaczego dziś ten wątek umartwienia tak bardzo przeszkadza? Nie mam odpowiedzi, ale zastanówmy się.
Ale jakieś
wspólnie.
Refleksje są.
Tak. Na Aventyn i troszkę wyprzedzę, zdradzę słuchaczom Radia Gdańsk, bo Stowarzyszenie KACK przygotowuje nowy projekt we współpracy z naszą przyjaciółką, z Katarzyną Gruszecką Spychałą. Przygotowujemy od ponad roku, wydajemy taki cykl, nazwijmy to, do czytania, elektroniczny i papierowy pod tytułem KACK Viaggio, czyli to są takie przewodniki, gdzie warto do słonecznej Italii pojechać, w które konkretne miejsca, a przygotowujemy właśnie taką wersję w formie wideo i pierwszy odcinek właśnie z uwagi na to, że mamy czas postu, zabierzemy Państwa i wszystkich, którzy do tego materiału dotrzecie, zabierzemy Was właśnie do Rzymu, do Wiecznego Miasta, na Aventyn, do kościoła świętej Sabiny. Właśnie, że to jest pierwszy kościół stacyjny z tak zwanych kościołów rzymskich stacyjnych, które przez wieki w kulturze rzymsko-katolickiego kościoła towarzyszą Wielkiemu Postowi, bo to tam papieże przez wieki rozpoczynali Wielki Post dla całego kościoła zachodniego.
I ten rytuał Środy Popielcowej tam się również
dokładnie
pojawia,
tak. I papież Leon XIV, wierny tradycji w tym zakresie, również właśnie dzisiaj przecież tam rozpoczyna Wielki Post.
A żeby podpowiedzieć jeszcze i przypomnieć jakby ten kontekst historyczny, to no właśnie, Bazylika Świętej Sabiny na Aventynie, to jest to jedno miejsce, takie najważniejsze dla tego okresu Wielkiego Postu, ale również Bazylika Świętego Krzyża w Jerozolimie, prawda, z relikwiami Krzyża Chrystusa. To są te dwa takie filary tego czasu Wielkiego Postu.
To jak już, panie redaktorze, sprowokował mnie pan tą Bazyliką Świętej Heleny, bo ona przecież jest nazywana, ta Bazylika Krzyża Jerozolimskiego jest nazywana Helenianum, jest Bazyliką Świętej Heleny, to po drodze z kolei, jak wysiądziemy ze stacji metra, to najpierw lądujemy i patrzymy na lewo, na katedrę biskupa Rzymu, na Lateran. I tu, drodzy słuchacze, mnie to za każdym razem rozwala, kiedy tam jestem, kiedy sięgniemy wstecz i kiedy przypomnimy sobie, że każdorazowo papież, głowa kościoła rzymskokatolickiego, był władcą i to władcą, o którego zabiegali przychylność cesarze, władcy całego świata. To nie był pan uśmiechnięty w białej sutannie i białej piusce, błogosławiący li tylko z okna, ale to była przede wszystkim również władza i potęga państwa kościelnego. To był ten człowiek, który potem namaszczał cesarzy i królów i o jego przychylność zabiegali władcy. I w jeden dzień w roku ten władca kościoła rzymskokatolickiego, na co dzień noszony w lektyce, jeszcze przecież do połowy XX wieku, zdejmował buty i ze swojej katedry, z katedry na Lateranie, szedł pieszo, plus minus 800 metrów, właśnie do katedry, do Bazyliki Krzyża Jerozolimskiego i działo się to zawsze w Wielki Piątek, to również jedna z tych tradycji Wielkiego Postu. Może nam tutaj nieznana, bo w naszych kościołach ten zwyczaj zmienił się po Soborze Watykańskim II, nasi księża już nie adorują krzyża, nie podchodzą do niego na boso, przyklękają jak my wszyscy w Wielki Piątek do adoracji krzyża, a jeszcze wielu naszych dziadków, pradziadków pamięta to, że również w naszych parafiach miejskich, wiejskich, w naszych małych kościółkach czy wielkich kościołach Trójmiasta, ten gest był naśladowany przez naszych proboszczów, czy skoro wielokulturowo to Ślązacy powiedzieliby, że farorzy, właśnie żeby również ten gest papieża, który tam w Rzymie, w Wiecznym Mieście, ten władca, przed którym naprawdę, o którego przychylność zabiegali władcy ziemscy całego świata przez wiele, wiele wieków, szedł na boso, szedł na pieszo, nie był niesiony w lektyce, żeby w tym miejscu, gdzie są relikwie męki Jezusa Chrystusa, oddać cześć. To mnie tam za każdym razem zatrzymuje i paraliżuje. Ale jeszcze wróćmy koniecznie do Awentynu, do drugiego miejsca i do tego, dlaczego my tak unikamy umartwienia. Jeśli mogę, oczywiście.
Oczywiście.
To drugie miejsce.
Wspólnie zadaliśmy sobie to pytanie, no musimy odpowiedzieć państwu na...
To drugie miejsce na Awentynie, zanim dojdziemy do Świętej Sabiny, tam jest w ogóle jeszcze wiele pięknych kościołów, tam jest oczywiście też ta turystyczna atrakcja w postaci dziurki od klucza w bramie prowadzącej do posiadłości kawalerów maltańskich, przez którą turyści ustawiają się często w wielogodzinnej kolejce, żeby przez dziurkę od klucza obejrzeć widok na Bazylikę Świętego Piotra, na Watykan. No i oczywiście stoją w tej kolejce, czekają, żeby to zdjęcie zrobić. Tam też od razu właśnie jednym wzrasta miłość bliźniego, a z innych wychodzą wszystkie, prawda, najbardziej ciemne strony, których nawet się nie spodziewali, że je w sobie mają, stojąc w tej kolejce. Zwłaszcza, i tam jest też pełna wielokulturowość wtedy, niekoniecznie ta pozytywna. Natomiast idąc od Circo Massimo, bo tak w zasadzie, no może nie jedyna, ale najsensowniejsza turystyczna ścieżka. Po drodze po lewej ręce mija się zabudowania, często kompletnie nie wiedząc, że właśnie takie miejsce się mija, sióstr Kamedułek w Rzymie. To są siostry, które żyją według jednej z najbardziej surowych reguł życia, ale nie o nich. Wśród nich żyła przez wiele, wiele lat, 80 parę lat miała, kiedy zmarła, siostra Nazarena. Siostra, tam do tych sióstr można wejść, można powiedzieć, że chce się obejrzeć miejsce życia i śmierci tejże siostry Nazareny. Siostra Nazarena, szanowni państwo, jeżeli wejdziecie i obejrzycie jej zdjęcia, to stwierdzicie, że była jedną z najpiękniejszych kobiet w ogóle swojego czasu i swojej epoki. Niesamowicie wykształcona, kilkanaście kierunków studiów, niesamowitej urody kobieta, która poszukiwała swojego miejsca w świecie i swojego sposobu na życie. I ta niezwykle piękna, niesamowicie wykształcona kobieta odnalazła swoje miejsce w świecie w bardzo głębokiej relacji z Jezusem Chrystusem i w bardzo głębokim takim odosobnieniu od świata. I ona żyła w takim stylu, który Kościół zna, w takim radykalnym stylu życia, jeszcze bardziej radykalnym niż my tu na Pomorzu znamy siostry z Żarnowca, siostry karmelitanki Bose z Orłowa, czy siostry betlejemitki z Grabowca, które żyją w odosobnieniu, żyją w klauzurze, żyją jako mniszki monastyczne. Ta siostra wybrała takie życie, owszem, żyła w tym domu na Awentynie, ale żyła w totalnej pustelni wewnątrz tego domu i żyła jako siostra rekluza. Dlaczego tam zastanawiam się nad tym, dlaczego umartwienie mi przeszkadza? Jednym ze sposobów wyrażania swojej miłości do Pana Boga tejże siostry była właśnie ta, może przeze mnie przerzucona żartem, że chrześcijanie będą znowu straszyli włosienicą w poście, właśnie włosienica. Były też takie powiedziałbym, no może bardziej rzeczywiście jeszcze znane ze średniowiecza, gdzieś tam narzędzia pokutne służące do umartwiania ciała. I przez wiele lat, kiedy jeździłem tam i kiedy zawoziłem tam kolejne wspólnoty oazowe na rekolekcje, kiedy zawoziliśmy tam z moją kochaną żoną Gosią kolejne wspólnoty rekolekcyjne, kiedy zawoziliśmy tam kolejnych przyjaciół, to można było w celi siostry Nazareny również i tą włosienicę zobaczyć i zobaczyć też te elementy, które stanowiły jej styl życia, jej sposób wyrażania też jakiejś miłości do Pana Jezusa i sposobu również właśnie towarzyszenia Jezusowi w każdy piątek, a już szczególnie w piątki Wielkiego Postu. I od 2 lat w celi siostry Nazareny, w klasztorze sióstr Kamedułek na Awentynie, ta ekspozycja zniknęła. I kiedy rozmawiałem z siostrami, bo jakby od razu zabrakło mi tego elementu.
I rodzi się pytanie, dlaczego?
Oczywiste, więc oczywiście to pytanie, dlaczego, we mnie natychmiast się urodziło. I
czy jest na to odpowiedź?
Siostry nie mają też na to odpowiedzi, ale podzieliły się jednym, że skala niezrozumienia osób, które tam przychodzą, przy czym przecież to są osoby, skoro się dowiedziały o jakiejś siostrze Nazarenie żyjącej, która umarła w wieku 80 paru lat w wiecznym mieście w Rzymie, która poświęciła swoje życie Panu Bogu, to statystycznie możemy domniemywać, że to są osoby wierzące, praktykujące, żyjące.
Ale do takich miejsc, wiemy doskonale, również przychodzą ludzie, którzy z Kościołem czy z wiarą nie mają zielonego pojęcia.
Ale
nie
tam
o to chodzi.
Akurat większość pewnie jednak jest z tych związanych z Kościołem. A mimo to ta skala niezrozumienia tej potrzeby umartwienia, tej skali wzięcia swojego życia i ciała może w jakieś ryzy, może właśnie potowarzyszenia Jezusowi również w bólu męki pańskiej była tak niezrozumiała, że siostry zdecydowały tą ekspozycją, nie wiem, nie prowokować, nie powodować tych trudnych dyskusji bez odpowiedzi. Nie wiem, czy dobrze, to zostawiam siostrom.
Zostawiamy też Państwu te pytania, bo myślę, że to są wątpliwości, które się pojawiają w życiu każdego człowieka. Każdy ma prawo do tych wątpliwości. Każdy ma prawo do zadawania pytania, dlaczego coś się dzieje, oczywiście. I niech każdy próbuje też odpowiedzieć, bo myślę, że ten okres Wielkiego Postu, ten czas 40 dni takiego zatrzymania się, bo chyba o to też chodzi, może być do tego wykorzystany. Zachęcamy Państwa, nie musicie z tego korzystać, ale możecie. Natomiast wracam do tego wątku kościołów stacyjnych, bo to jest bardzo też ciekawe, interesujące i to pojawia się u nas tutaj na terenie Pomorza po raz pierwszy też w tym okresie Wielkiego Postu, gdzie będziemy mogli korzystać z tych dobrodziejstw. Pomysłu z czasów, można powiedzieć, początku chrześcijaństwa, to chyba III wiek i początek rzymskich stacjo wtedy się pojawiły, kiedy to wspólnota chrześcijańska zresztą doświadczała wielu prześladowań i dlatego sięgali, pytali się i chyba po tą pomoc i wsparcie szli właśnie do tych, którzy wytrwali, do tych, którzy stawali się potem świętymi. I do dzisiaj są tymi osobami, bo myślę, że dzisiaj patrząc na różne wydarzenia, które dzieją się na całym świecie, to wiemy doskonale, że chyba chrześcijan jest prześladowanych na świecie najwięcej, więc warto też na to zwrócić uwagę.
Ten czas trwa, oczywiście w różnej intensywności, jeśli chodzi o miejsce i może mamy wielki komfort, zwłaszcza tu u nas w naszej części świata, jakim jest Europa Zachodnia czy Polska, że dzisiaj nikt ode mnie nie wymaga złożenia świadectwa z życia za wiarę w Jezusa, ale doskonale wiemy, jak inaczej wygląda sytuacja chrześcijan w krajach, gdzie po prostu za wiarę w Jezusa oddaje się życie i przecież dane organizacji międzynarodowej zajmującej się pomocą Kościołowi w potrzebie są przerażające. To są dane mówiące o 100 tysiącach chrześcijan w ubiegłym tylko roku, którzy oddali życie za wiarę w skali świata. Więc to nie jest tak, że prześladowanie chrześcijan zakończyło się z edyktem mediolańskim Konstantyna w 313 roku. Natomiast nie zmieniło się to w samym wiecznym mieście, w samym Rzymie, że rzeczywiście, kiedy pielgrzymi po dziś dzień przybywają do tego miasta, w którym dwaj apostołowie, Piotr i Paweł, oddali życie za Jezusa, i w zasadzie od razu Rzym stał się w tym momencie tym punktem, do którego chrześcijański świat zaczął pielgrzymować.
I pielgrzymuje do dzisiaj.
I pielgrzymuje do dzisiaj, czy to do Bazyliki Świętego Pawła za murami jego grobu przy Via Appia, czy też do Bazyliki Świętego Piotra z odkopanym grobem Świętego Piotra w czasie wykopalisk prowadzonych w czasie II wojny światowej pod Bazyliką, jeszcze głębiej niż są groty watykańskie. Ten grób został odkopany, odkryty, przebadany również od strony naukowej. Często spotykam się z takim porównaniem, że Piotr i Paweł leżą jak taki próg wejścia do kościoła, więc ruch pielgrzymkowy jakby ukierunkował się jasno. Ziemia Święta, jeden kierunek, drugi kierunek, Rzym, Wieczne Miasto. I kościoły stacyjne w jakiś sposób, te rzymskie stacje, uporządkowały ten ruch. One też nie były w żaden sposób przypadkowe. Dla każdego z tych kościołów stacyjnych jest przypisane, w wypadku w Rzymie to są poszczególne dni Wielkiego Postu. Jest wyjaśnienie też dlaczego. Oczywiście, jeżeli jestem Polakiem i jadę zwiedzać czy modlić się w kościołach, stacyjnych, to szukam też tam wątków związanych z Polską, więc pielgrzymując do Świętej Sabiny w Środę Popielcową na Awentyn będę oczywiście żył tematem wielkiego polskiego dominikanina Jacka Odrowąża, który właśnie stamtąd, przecież to tam przyjmował habit dominikański, to stamtąd wyruszał na dalszą swoją działalność misyjną, więc każdy może odnaleźć wiele wątków ważnych dla siebie, różne narodowości odnajdują dla siebie. Te punkty mieliśmy dopiero co przez Walentynki Świętych Cyryla i Metodego, to również ten kościół Świętej Sabiny, już wspomniany dzisiaj. No i w naszej diecezji też właśnie po raz pierwszy, chyba nie pamiętam tego, żeby był taki pomysł, że kościoły archidiecezji gdańskiej zostały przypisane tym kościołom stacyjnym rzymskim i rozpisane na poszczególne dni Wielkiego Postu, łącznie ze wspomnianymi już siostrami monastycznymi, karmelitankami bosymi w Gdyni na Cumowników.
I zachęcamy Państwa do tego, żebyście szukali być może tych miejsc, do których tęsknicie gdzieś w sercach waszych. One pewnie też są, to mogą być kościoły, to mogą być miejsca wokół świątyń. Zachęcamy, bo to myślę, że jest dobra praktyka dla tych wierzących i niewierzących. Bo przecież, drodzy Państwo, w średniowieczu ta praktyka kościołów stacyjnych to nie było tylko wydarzenie kościelne, ale tak naprawdę było to takie zjawisko społeczne o dużym znaczeniu. To, co zresztą pan Jarek mówił o tym pielgrzymowaniu do tych miejsc właśnie wówczas i do dzisiaj to się dzieje. Przybywali Włosi z różnych regionów Włoch do Rzymu, tak jak zresztą tutaj w Polsce z różnych zakątków pielgrzymuje się do różnych miejsc ciekawych, świętych, religijnie ważnych. Tak było właśnie też, że Europejczycy przybywali do Rzymu, łączyli się z Rzymianami, by wziąć udział we wspólnych takich właśnie rozważaniach i zatrzymają się w tym czasie, bo myślę, że wszystkim nam dzisiaj brakuje czasu i dlatego powinniśmy trochę wyciszać, trochę zmniejszać tą energię albo przekierowywać ją w takie strony i w takie miejsca, żeby zrobić coś dobrego. Tak jak robi to Stowarzyszenie Kack, tak jak robi to w ramach Stowarzyszenia Kack, tylko zasygnalizuję ten temat, ale do niego na pewno będziemy wracać. Port dla Gdyni, który też potrzebuje Państwa wsparcia i zachęcam do tego, żeby zainteresować się tym tematem, nie tylko uczestniczyć biernie w różnych działaniach, tylko być czynnym, aktywnym.
Nie, bo można tą aktywność właśnie w jakiś pozytywny sposób przekierować i rzeczywiście port dla rodziny wspomniany, jedna z naszych, no właśnie, aktywności, jedna z przestrzeni działania Stowarzyszenia Kack. Rzeczywiście dziś, no Państwo tego nie możecie zobaczyć, ale rzeczywiście kłaniam się Państwu, słuchaczom Radia Gdańsk, bardzo nisko, z takim uśmiechem o pomoc, bo placówka, która działa w Gdyni przy ulicy Łowickiej 44, już czwarty rok. To jest niesamowite miejsce właśnie zatrzymania się dla rodzin, dla osób, których życie znalazło się na jakimś zakręcie. Potrzebują pomocy prawnika, psychologa, ekonomisty, coacha, doradcy życia rodzinnego i ci wszyscy specjaliści w tej placówce Port dla Rodziny byli i są dostępni bez opłat, bez stawek za godzinę, po prostu są dostępni bezpłatnie. I Stowarzyszenie KACK realizowało ten projekt ze środków dotacyjnych. Niestety od tego roku tego finansowania zewnętrznego nie mamy, a wiemy jedno, że zrobimy wszystko, żeby tego punktu nie zlikwidować, właśnie z uwagi na skalę osób korzystających z tej pomocy, korzystającej z ekspertów i specjalistów.
I tutaj zrobię stop, pauzę, bo drodzy Państwo, myślę, że tutaj pan Jarek powiedział już na tyle precyzyjnie i dużo, że to od was będzie zależało, czy to miejsce będzie, tak jak wiele innych miejsc ciekawych na mapie Trójmiasta, Pomorza. Możemy być oddani do różnych dzieł lub tego nie robić. Możemy tylko zwracać uwagę na siebie samych, a możemy zwracać uwagę na innych. To wasza jest decyzja, co zrobicie z tym czasem też wielkiego 40-dniowego postu. Panie Jarku, ja wierzę w ludzi. Pan też i dlatego to, co pan robi, to są dzieła ponadczasowe, można by rzec, tak właśnie, bo one trwać będą nie tylko 40 dni tego postu, ale będą trwać wtedy, kiedy taka potrzeba jest, a taka potrzeba w Gdyni Kacku jest. Bardzo dziękuję za te refleksje. Trochę tak byliśmy i w przestrzeni stacji różnych, i byliśmy na stacji Rzym, i byliśmy na stacji Gdynia, i byliśmy w różnych innych też ciekawych miejscach. Na Awentynie też byliśmy. Zachęcamy, żebyście Państwo się otwierali na nowe miejsca, żebyście odkrywali te miejsca i żebyście dobro rozsiewali dalej. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Wielokulturowe Pomorze.